Dzień Ormian w Radiu Wnet.
Bogdan Kasprowicz w studiu, profesor Andrzej Zięba przy telefonie. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam panu, witam słuchaczy Radia Wnet.
A na stole księga, którą pan wspólnie z panem profesorem Stopką napisał, czyli Ormiańska Polska. I o tej Ormiańskiej Polsce będzie pan rozmawiał z Bogdanem Kasprowiczem, którego pan dobrze zna.
Tak jest.
Miło mi, witam serdecznie. Panie profesorze, zaczniemy od tego szósty numer Lecha Hajer, czasopismo poświęcone dziejom Ormian polskich. Już tłumaczę słuchaczom. Lecha to polski, Hajer to Ormianin, czyli Ormianin polski. I tam w tym numerze pan napisał relację z inauguracji prac Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce przy Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, który powstał we wrześniu 2019 roku. I cytuję,
zgadza się,
pan tam głos prezesa Polskiej Akademii Umiejętności, profesora Ostrowskiego: badania nad tradycją ormiańską są obowiązkiem polskiego środowiska naukowego. Dlaczego?
To długo trwało, zanim przekonaliśmy to środowisko, że potrzebna jest placówka badawcza, która będzie zajmowała się tym ważnym wątkiem w dziejach kultury polskiej. Bo dużo słyszymy o wkładzie Żydów w tą kulturę, o Tatarach, o Karaimach, a Ormianie byli zaniedbani badawczo. Zawsze oczywiście pojawiali się jacyś pojedynczy badacze, którzy się zajmowali tą problematyką, jednak brak było ośrodka, który by tą pracę badawczą organizował. Więc teraz ten ośrodek powstał, żeby właśnie zgłębiać, w jaki sposób kultura ormiańska łączyła się z kulturą polską, czyja to była zasługa, że część tego ciekawego Orientu dotarła do Polski i no właśnie, jak to się stało, że w pewnym momencie tym głównym nurtem polskiej kultury, wiek XVII-XVIII, stał się nurt orientalistyczny, nurt orientalizacji, nurt, który dzisiaj uchodzi za wręcz synonim kultury staropolskiej, za wyznacznik jej oryginalności sarmackiej. Ten problem badawczy oczywiście najbardziej doceniali sami Ormianie polscy, którzy przywieźli ze sobą to dziedzictwo kulturowe i kontynuowali swą pamięć kulturową, etniczną przez całe wieki, nawet gdy już utracili część z owego dziedzictwa kulturowego, język. Niektórzy nawet odeszli od kościoła, który w wypadku Ormian polskich był instytucją zasadniczą, kulturotwórczą. Pamięć pozostała i dzisiaj jest spoiwem tożsamości Ormian polskich, tych wywodzących się z poprzednich migracji, no liczących już prawie 7 wieków.
No ten dorobek ośrodka już jest przecież ogromny, a samo dotarcie do dokumentów, praca nad tymi dokumentami, które leżały zupełnie niezauważane przez lata, przez polskich historyków. Będziemy o tym jeszcze dzisiaj mówić bliżej. Natomiast ja chciałbym wrócić niejako do pewnych początków i zapytać pana, panie profesorze, czym w ciągu wieków zajmowali się polscy Ormianie? Ponieważ mówił profesor Stopka o handlu ze Wschodem zdominowanym przez Ormian lwowskich, a przecież czytamy w dokumentach zbadanych w Krakowie, że już w XIV wieku był w Krakowie Antoni Armenus Aurifabri, czyli złotnik. Ale jeszcze ciekawsza jest informacja, że w tymże samym XV wieku w Krakowie prawa miejskie zyskała Katerina Meretrix, czyli mówiąc zwyczajnie kurtyzana. Czym zatem zajmowali się Ormianie? Bo przecież nie tylko handlem.
Tak, no te specjalizacje, które pan wspomniał, rzecz jasna, były marginesowe. Główne źródło...
Mówi pan profesor o kurtyzanie.
Tak jest, oczywiście, ale i złotnictwo to nie była główna dziedzina działalności rzemieślniczej Ormian Polskich. To byli ludzie handlu, bez wątpienia. Przywieźli umiejętności handlowe ze sobą, bo pamiętajmy, Ormianie to naród migracyjny. Oni od wieków, ponieważ utracili niepodległość, przeżywali różne najazdy, przez wieki rozjeżdżali się po świecie, wykształcili umiejętności handlowe, rozpoznali szlaki handlowe, a ich osady czy skupiska, wspólnoty w różnych miastach Azji i Europy stworzyły coś w rodzaju sieci handlowej, którą się poruszały te karawany, wyprawy indywidualne, ormiańskie i docierały na przykład z Polski, ze Lwowa czy z Kamieńca Podolskiego aż na wybrzeża wschodnie Indii czy do Egiptu. Niektórzy twierdzą, że być może nawet dotarli do Polski Ormianie do Chin, a na pewno ich rodacy tam byli, ci z diaspory azjatyckiej. Więc handel był głównym zajęciem Ormian Polskich. Tutaj oczywiście rywalizowali z nimi początkowo Niemcy, kupcy niemieccy z Krakowa, z Lwowa, z Lipska, ale szybko odpadli, bo handel orientalny, tak go nazywano, wymagał specyficznych umiejętności językowych i znajomości reguł gry w krajach, do których był prowadzony, stosunków miejscowych, no a przede wszystkim wymagał partnerów tam na miejscu. Drugą grupą, która rywalizowała z Ormianami Polskimi, byli Żydzi. I tutaj ta rywalizacja trwała aż po wiek XVIII, ale dominowali Ormianie. Był to handel typu hurtowego, czyli sprowadzali olbrzymie ilości różnych produktów kultury orientalnej do Polski, właśnie przygotowywując, przeprowadzając tą zmianę orientacji kulturowej polskiej szlachty, polskiego mieszczaństwa. I w związku z tym ten handel był niezwykle zyskowny. Wielkie fortuny rosły z tego handlu. To było dlatego główne zajęcie, bardzo zresztą ryzykowne, bardzo trudne w wykonaniu, ale główne zajęcie Ormian Polskich. Przy czym ich wielki sukces był związany z tym, że nie tylko potrafili sprawnie zorganizować te rynki orientalne, gdy chodzi o pozyskanie tamtejszej produkcji, ale też do mistrzostwa opanowali handel detaliczny. Cała sieć przez nich stworzona w obrębie państwa polsko-litewskiego ułatwiała im zbycie tego towaru na jarmarkach, począwszy od Lwowa, przez Jarosław, Lublin, Warszawę, Toruń, aż po Gdańsk, Królewiec, Rygę. Właściwie to dzięki temu systemowi redystrybucji towarów orientalnych istniał tak wielki, wytwarzali tak wielki zysk. Bez tego na pewno by się aż tak bardzo nie wzbogacili. To było przedsięwzięcie, które wymagało bezustannego ruchu. Przynosiło dochód, ale też było bardzo ryzykowne. Wśród Ormian często zdarzały się upadki wielkich firm handlowych. Oczywiście ten handel wymagał też wielkiego kapitału, wkładu kapitałowego. Trzeba było inwestować w towary kupowane na rynkach orientalnych. No, najczęściej niestety Ormianie wywozili gotowy pieniądz. Monetę brzęczącą, którą ukrywano w beczkach dla niepoznaki z wierzchu przykrytych warstwą siekier, tak żeby uzasadnić ciężar tych beczek. To powodowało ujemny bilans handlowy państwa polsko-litewskiego, no co odbiło się na ekonomii. Pamiętajmy, że nie ma zysków bez strat. Ktoś musiał płacić tą cenę za wielkie profity ormiańskie i tym stratnym był budżet państwa polskiego. Ale to nie był jedyny proceder uprawiany przez Ormian. Tu chcę wspomnieć jeszcze, że w pewnym momencie, gdzieś już tak chyba w XV wieku, zaczęli się interesować ziemią. ziemią, czyli administracją dóbr ziemskich. Jako mieszczanie nie mieli prawa posiadać ziemi na własność, dużych posiadłości ziemskich na własność, ale dzierżawili nawet całe starostwa. Nie było zresztą takiej rodziny ormiańskiej, która by nie uprawiała rolnictwa na mniejszą skalę w folwarkach podmiejskich. I rzemiosło. Rzemiosło, które miało zastąpić produkcję orientalną przez wytwarzanie odpowiednich produktów na wzór orientalnych, ale już w warsztatach rzemieślniczych Zamościa, Kamieńca Podolskiego, Lwowa, Złoczowa.
Wydaje się, że coraz więcej tego było. Kurdybany, dywany, prawda? Później jeszcze, dużo później, pasy, czyli persjarnie.
Głównie tekstylia, tak. Ale także i przyprawy kuchenne. Także przedmioty wyposażenia wnętrz, elementy stroju jeździeckiego.
Broń.
No to był bardzo dochodowy interes. Tam trzeba było zatrudnić rzemieślników rozmaitych profesji, łącznie z malarzami, bo niektóre elementy tego stroju były malowane ręcznie, złotników, specjalistów od skóry, o właśnie, wytwórczość pochodząca z przetwarzania skór zwierzęcych, zwłaszcza safian. To również była specjalność Ormian Polskich.
Panie profesorze, do tych wszystkich zajęć, no przede wszystkim do handlu, ale również do wszystkich innych potrzebne były tęgie wykształcone głowy. Skąd brali się w Polsce wykształceni Ormianie? Jak wyglądało szkolnictwo? Czy to było odrębne ormiańskie szkolnictwo? Czy korzystali z polskiego? No jak to w tamtych dawnych wiekach się przedstawiało? Czy coś wiemy?
Handel był właściwie umiejętnością praktyczną, czyli za młodu trzeba było iść praktykować u jakiegoś już dorosłego, dojrzałego, mocnego w interesach przedsiębiorcy handlowego i w ten sposób się douczać umiejętności potrzebnych do handlu. Natomiast gdy chodzi o szkolnictwo ormiańskie, oczywiście ono miało charakter głównie religijny. Jak wspomniałem, Ormianie przyjechali wraz ze swoim dziedzictwem kulturowym i szkoła, jak zawsze szkoła, była instytucją, która miała to dziedzictwo przekazywać następnym pokoleniom. Ona była poniekąd filologiczna, ale uczyła języka niepraktycznego w handlu, czyli języka staroormiańskiego, grabaru, języka sakrum ormiańskiego, języka, w którym się odprawiała liturgia kościoła ormiańskiego. Tylko pobocznie jako narzędzie dydaktyczne były w użyciu języki, którym Ormianie mówili na co dzień, czyli język polski w momencie, gdy uległ już akulturacji, polonizacji, a wcześniej język kipczacki. I to właśnie ten język, ale nie wyuczony w szkole, tylko wyuczony w domach rodzinnych, był źródłem kwalifikacji językowych Ormian polskich od wieków średnich aż po wiek XVII włącznie. Język kipczacki należący do grupy języków turkijskich, no, można go wręcz uznać nawet za jakiś dialekt języka tureckiego. On był bardzo podobny do języka tureckiego, języka imperium osmańskiego, a przywieźli go Ormianie polscy stamtąd, skąd migrowali, czy też największa grupa ich migrowała do Polski, czyli z Krymu. Już na Krymie nastąpiła zamiana języka dnia codziennego, języka rodzinnego Ormian tamtejszych z ormiańskiego na kipczacki. I ten kipczacki język stał się czymś w rodzaju etnolektu Ormian polskich. Etnolektu, czyli takiego języka etnicznego, który charakteryzował jedną tylko wybraną grupę. Oczywiście to był język, który mówili też w Polsce Karaimi, mówili Tatarzy, ale Ormianie wykształcili w tym języku specyficzne słownictwo i olbrzymie piśmiennictwo w różnych gatunkach, w tym także na przykład piśmiennictwo kupieckie, handlowe. I na bazie tej umiejętności, czyli umiejętności posługiwania się żywym językiem z grupy, z rodziny języków turkijskich, Ormianie polscy mogli stać się właśnie pośrednikami w wymianie kulturowej wszelkiego rodzaju, nie tylko w handlu, ale także i gdy chodzi o znajomość Orientu, także gdy chodzi o dyplomację. Praktycznie nie było przez kilka wieków poselstwa polskiego czy litewskiego, które by szło w kraje orientalne bez tłumacza Ormianina. Ci tłumacze nosili tytuł tłumaczy królewskich, a w Wielkim Księstwie tłumaczy hospodarskich. Obsługiwali początkowo osobno Wilno, osobno Kraków, a potem to już były wspólne poselstwa, którym przewodził jakiś magnat, arystokrata. Natomiast obok tego jechał tłumacz Ormianin i, co rzecz ciekawa, pamiętajmy, dyplomaci mają immunitet, mogą przekraczać granice bez cła, więc razem z takim polskim poselstwem zwykle jechała cała grupa, cała karawana kupców ormiańskich, którzy unikali jako towarzysze posła opłat celnych w imperium, opłat bardzo wysokich dla kupców cudzoziemskich. Więc taki był rodowód tej umiejętności, no, dodatkowej właściwie specjalizacji zawodowej Ormian polskich, specjalizacji tłumaczy, pośredników językowych między kulturą polską, między państwem polskim, a kulturami orientalnymi, głównie kulturą Imperium Osmańskiego. Także Ormianie jeździli do Persji, często nawet w funkcji posłów, takich mniejszych, takich potajemnych nieraz, próbując pośredniczyć w nawiązaniu kontaktów dyplomatycznych z największym wrogiem Imperium Osmańskiego na wschodzie, czyli z Imperium Perskim właśnie.
Panie profesorze, niewiele z tego języka kipczackiego do naszej kultury się przedostało, ale przecież jest taka słynna polska pieśń Kurdesz nad Kurdeszami, której pochodzenie jest właśnie ormiańskie, choć napisał ją ksiądz Bohomolec. W swoich książkach panowie przypominacie i historię powstania tej pieśni, i co to w ogóle ten Kurdesz. Możemy przybliżyć?
Tak, no właśnie w świadomości polskiej ten Kurdesz nad Kurdeszami funkcjonuje jako zabytek literatury polskiej i słusznie, ale on ma genezę ormiańską, a tytuł tego utworu, to słowo tytułowe Kurdesz, jest właśnie pochodzenia kipczackiego. Zresztą bardzo podobne słowo funkcjonuje w języku tureckim współczesnym i oznacza brata, towarzysza, przyjaciela, uczestnika tej samej biesiady. A pieśń jest typowo biesiadna. Została napisana prawdopodobnie przez księdza Franciszka Bohomolca, który w Warszawie często odwiedzał przyjaciół, czyli rodzinę ormiańską. Ona występuje w tym utworze jako Grzel, Anusia i ich syn Maciuś, a to jest Grzegorz, jego żona Anna i syn Maciej Łyszkiewicze. Bardzo bogata rodzina ormiańska, która osiadła w Warszawie, gdzie Ormianie migrowali z Kresów południowo-wschodnich, bo tam było bezpieczniej i można było zrobić dodatkowe zdobyć wielkie korzyści finansowe, obsługując orientalne gusta miasta rezydencjalnego królów polskich. I między innymi byli także właśnie wśród tych migrantów z Kresów południowo-wschodnich Łyszkiewicze, którzy prowadzili handel winem, a także i usługi bankierskie. Ów Maciuś, który nie lubił wina, a wolał dziewczyny, jak głosi Kurdesz, pieśń Kurdesz, był właśnie wielkim bankierem, słynnym bankierem, jednym z najbogatszych bankierów Polski Stanisławowskiej. Słynnym też z tego powodu, że aż trzykrotnie bankrutował i za każdym bankructwem jego fortuna się powiększała. No, typowe zajęcie, tak, jak bankierów. Wiemy, bankierskie.
Panie profesorze, to tak gwoli informacji, gdyby ktoś ze słuchaczy myślał, że Ormianie to tylko ze Lwowem związani, że wcale nie mało, szczególnie w XVIII wieku ich było w Warszawie i zasłużeni.
Byli też w Gdańsku, byli w Krakowie, byli w Poznaniu, byli we Wrocławiu. No, nie było takiego miasta na mapie dzisiejszej Polski, ówczesnej Polski, gdzie by jakaś rodzina ormiańska nie osiedliła. pomyliła się.
Choć oczywiście główne centrum nadal pozostawało we Lwowie, skupisko w Kamieńcu Podolskim i Podole, Pokucie, tamte tereny. Ale chciałbym wrócić może na moment, bo powiedział pan, że szkolnictwo ormiańskie było kościelne, było związane z kościołem. Jakbyśmy mogli na chwilę wrócić w ogóle do kościoła ormiańskiego, bo tutaj jest mnóstwo pytań i niezrozumienia. Z ile tych kościołów ormiańskich? Od kiedy ci Ormianie są chrześcijanami? Jaki jest kościół ormiański w Polsce? Dlaczego on się różni od kościoła w Armenii?
Chrześcijaństwo ormiańskie jest jednym z najstarszych chrześcijaństw, kościołów chrześcijańskich narodowych na świecie. Według legendy apostołowali wśród Ormian dwaj apostołowie, Tadeusz i Bartłomiej, stąd ten kościół jest nazywany często apostolskim, ale faktycznie państwo ormiańskie przyjęło jako pierwsze chrześcijaństwo jako religię panującą w początkach wieku IV. Dzisiaj są dyskusje, kiedy to było dokładnie, w którym roku. A twórcą tego chrześcijaństwa ormiańskiego, wielkim misjonarzem Armenii był biskup Grzegorz, stąd zwany oświecicielem. Zainteresowani postacią świętego Grzegorza Oświeciciela mogą poznać jego sylwetkę z żywotów świętych pańskich Piotra Skargi, który opisał właśnie tą postać. Biskup Grzegorz nawrócił króla Trdata. To zresztą były bardzo dramatyczne wydarzenia. Pojawiły się pierwsze święte, męczennice, panny Hrypsime i Gajane. Do dnia dzisiejszego to są bardzo popularne imiona żeńskie w kulturze ormiańskiej. A kościół ten oddzielił się ostatecznie od chrześcijaństwa światowego z powodu dyskusji, kontrowersji teologicznej na temat natur Chrystusa. Przypomnę, Sobór Chalcedoński, połowa wieku V. Kościół ormiański nie uznał dogmatów tam wtedy ogłoszonych. Pozostał kościołem monofizyckim, zwolennikiem jednej natury Chrystusa. Katolikosat w związku z tym, czyli siedziba najwyższych kapłanów kościoła ormiańskiego, był niezależny od innych stolic apostolskich, ale też i przez wieki ten kościół nie był aprobowany ani przez prawosławie, ani przez kościół łaciński, rzymski. Do Polski ten kościół przeszedł dzięki decyzjom katolikosa SIS w Cylicji, o czym pewnie profesor Stopka już opowiadał. To jest rok 1363-1367. I od tej pory kościół ormiański w Polsce pozostawał pod zwierzchnictwem katolikosatu, najpierw SIS, a potem we Czmiadzynie, aż do czasu wielkiej zmiany religijnej, która nastąpiła w wieku XVII.
Ale pojawił się już w tym XIV wieku biskup ormiański w Polsce.
Tak jest, biskup ormiański, biskup we Lwowie. To była diecezja, która także sprawowała opiekę nad Ormianami na Litwie, w Mołdawii, w okolicznych krajach. Bardzo bogata w duchowieństwo, w skarby rękopiśmiennictwa liturgicznego, tak, ośrodek kopiowania ksiąg świętych, z których niektóre przetrwały do dzisiejszego w zbiorach polskich.
No bodaj chyba ten relikwiarz jest, nie relikwiarz, tylko ewangeliarz chyba tak. Najstarszym dokumentem takim.
Znaczy są oczywiście starsze księgi liturgiczne kościoła ormiańskiego, ale na ziemiach polskich to jest najstarszy. Jest dzisiaj przechowywany w Bibliotece Narodowej w Warszawie pod opieką Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, która zbiera, opiekuje się pozostałościami po właśnie tym dziedzictwie religijnym głównie Ormian Polski.
I wszystko się świetnie rozwijało do 1630 roku. Nawet przyjeżdżający katolikosi z Eczmiadzyna do Lwowa zostawali we Lwowie, bo tu było przyjemniejsze, lepsze życie i większe bogactwo.
No, oczywiście.
Aż biskup Torosowicz zmianę zrobił.
Tak, to był młody biskup Mikołaj Torosowicz. Już w tym czasie były wielkie sympatie do rzymskiego katolicyzmu wśród Ormian lwowskich i on należał do takich właśnie latynizujących Ormian, ale nie zdecydował się na przejście na obrządek łaciński, tylko chciał zachować właśnie to dziedzictwo wielkie ormiańskie, kościelne i stąd zawarł unię kościelną z podporządkowując się papieżom rzymskim. Właśnie rok 1630, kościół karmelitów bosych we Lwowie, to miejsce, gdzie biskup Torosowicz złożył wyznanie katolickie, wyznanie wiary, a jego kościół od tej pory był kościołem unickim, to znaczy kościołem, który miał własny język liturgiczny, własne tradycje, własną liturgię, własne obyczaje, gdy chodzi o organizację kleru, ale jednocześnie należał do rodziny kościołów katolickich, kościołów uznających zwierzchnictwo już nie Eczmiadzyna, nie katolikosa tu w Eczmiadzynie, ale stolicy apostolskiej w Rzymie. To oczywiście była wielka zmiana, która nie spodobała się sporej części wiernych, wybuchła długotrwała debata na ten temat, właściwie wojna religijna.
Wtrącę tylko, panie profesorze, że mój praprzodek, niejaki Kasprowicz Szymon Rabiczka, posłował od nacji ormiańskiej do króla Władysława IV z wnioskiem, żeby tego Torosowicza przepędził.
Tak, gmina lwowska i kamieniecka prowadziły wielką batalię prawną przed sądami w Polsce i na dworze królewskim. Król nie sprzyjał tej zmianie, ale pamiętajmy, że w Polsce, tej dawnej Polsce, państwo nie ingerowało we wewnętrzne sprawy kościoła. I biskup Torosowicz w rozmowie z bratem królewskim, późniejszym królem Janem Kazimierzem, oznajmił, że on może nawet być świętym Stanisławem II, jak król sobie tego życzy, ale nie odstąpi od Unii, co oczywiście było dowodem nie tylko gorliwości katolickiej, ale też i pewności siebie, pewności tego, że państwo będzie tolerancyjne także i wobec tej zmiany, która trochę burzyła spokój, więc nic dziwnego, że królowie polscy jej nie sprzyjali, bo woleli mieć spokojnych mieszkańców, a nie walczących między sobą.
Ale potem ten kościół wykształcił całe szeregi wspaniałych kapłanów, wspaniałych mówców dla polskiej już ojczyzny, nie tylko dla Ormian, przez Józefowicza, de Abgaro Zachariasiewicza, Kasprowicza, Kajetanowicza, aż po wreszcie Teodorowicza.
Tak, długi katalog jest tych wspaniałych duchownych w obu obrządkach i ormiańskim, katolickim i także w łacińskim, ale tu jeszcze chcę wspomnieć o jednej ważnej rzeczy. Dzięki przyjęciu Unii przetrwała ormiańskość w Polsce, bo pewnie większość Ormian w nurcie akulturacji przyjęłaby obrządek łaciński, a Unia cementowała dziedzictwo ormiańskie i sprawiała, że kolejne pokolenia Ormian polskich, już nie znając języka, często nie pamiętając o Armenii, swojej praojczyźnie, pozostawało Ormianami w sensie kościelnym.
Tak, i
to wielki... Unia miała niezwykłe znaczenie dla podtrzymania ormiańskości w Polsce.
I jest jej wielki dorobek. Wrócimy do tego za moment, ale chciałbym na chwilę oddechu poprosić o jeszcze raz Aznawura. Posłuchamy i za chwilkę wrócimy do czasów już kościoła ormiańsko-katolickiego w Polsce i Ormian XVIII-XIX wiek, którzy przekształcają ten swój handel wschodni, który zanika w zupełnie inne zajęcia i całkiem inną pracę dla polskiej ojczyzny.
Dzień Ormian w Radiu Wnet.
Nadal jest z nami pan profesor Andrzej Zięba z Krakowskiego Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce. Kontynuujemy rozmowę na temat roli działań Ormian przez wieki w I Rzeczypospolitej. No i tak, zaczynają się jak gdyby trochę wtapiać w polską przestrzeń. Wspaniały jest dokument odkryty przez profesora Krzysztofa Stopkę, jak to Ormianka Lwowska mówi do swojego ojca: ojcze, nie możecie mnie zamykać jak jakiś Turek w haremie. Ja chcę, jestem w Polsce, ja chcę się zachowywać tak jak polskie damy, uczestniczyć w życiu społecznym, kulturalnym. No, no przecież czynię piękny gest, bo my tu już jesteśmy nie tym ludem wschodu. Ale najpiękniejsze dla mnie to była relacja, jak zdumiałem się, jak przeczytałem pierwszy raz zapiski podróżne Symeona Lechacego, który Ormianom polskim mówił, wy się, i Ormianom w Armenii, wy się zachowujcie jak Polacy, jak pijecie wino, to nie tak, żeby upaść pod stół, tylko z umiarem, żeby toczyć rozmowy kulturalne i nie padać z nóg. Pić jak Polak, no przecież to jest coś nieprawdopodobnego. Wtapiają się ci Ormianie, zaczynają wchodzić w kulturę polską coraz większym szeregiem. Tak to wygląda, panie profesorze?
Tak, akulturacja postępowała. Pojawili się studenci ormiańscy na polskich uczelniach w Krakowie, na Akademii Krakowskiej. W XVI wieku pojawił się Iwaszko Augustynowicz, przodek rodziny Augustynowiczów, jako pierwszy, jako Armenus, student, pierwszy student notowany z racji swojego pochodzenia etnicznego. Język się zmieniał, teraz już panowała powszechnie polszczyzna, także i w stosunkach domowych. W związku z tym jakby otworzyły się wszystkie drzwi do kultury polskiej i Ormianie zaczęli, a bardzo aktywnie się w tej kulturze zachowywać, współtworzyli wiele ważnych zjawisk kulturalnych na ziemiach polskich i w XVIII, i w XIX, i w XX wieku także. Z tym, że już gdzieś tak w XIX wieku zmienił się profil ekonomiczno-społeczny wspólnot ormiańskich na ziemiach polskich. Już handel przestał być tym wehikułem zarobkowania. Utracili Ormianie tam swój udział, swój priorytet, a stali się inteligencją, a więc tą warstwą najbardziej twórczą w XIX-wiecznej Polsce, tudzież przynajmniej wielu z nich posiadło duże połacie ziemi, a więc pojawiła się szlachta, ziemianie, właściwie ziemianie ormiańscy, właściciele wielkich posiadłości ziemskich, głównie w Galicji. Z tym, że rzecz jasna, także w XIX wieku i XX przybywały nowe grupki Ormian z różnych stron, i z Persji, i z Turcji, i z Rosji, i zaczynały od tego samego, co ich poprzednicy, czyli od handlu, głównie dywanami. Jednak no, identyfikujemy Ormian polskich w tym okresie zwanym nowoczesnością właśnie przez ten zawód inteligencki. Stąd pojawiają się historycy, adwokaci,
Grzegorz Piramowicz,
uczeni różnych specjalności, malarze, poeci, no, wszystkie właściwie profesje inteligenckie mają już swoich ormiańskich uczestników, gdy chodzi o ziemie polskie.
Tak, coraz to gęściej się robi od tych Ormian. Też wspomniałem, Grzegorz Piramowicz, kojarzony przez uczniów szkół średnich z gramatyką, a to była, zdaje się, gramatyka dla nauczycieli, tak?
To znaczy, to był jakby podręcznik etyki nauczycielskiej, tak byśmy dzisiaj mogli powiedzieć, powinności nauczycielskie, jaki nauczyciel być powinien, jak powinien uczyć, wychowywać młode pokolenie. Dzisiaj by ta książka, ta rozprawka księdza Grzegorza Piramowicza była bardzo na czasie, jako lektura obowiązkowa stanu nauczycielskiego, a tu pamiętajmy, jest wiek XVIII, Komisja Edukacji Narodowej, wielka reorganizacja szkolnictwa na ziemiach polskich, budowa świeckiej szkoły, znaczy szkoły, która już nie zależała od finansów kościoła, tylko była finansowana przez państwo. A ksiądz Grzegorz Piramowicz był sekretarzem tej komisji, także można go nazwać wielkim reformatorem edukacji polskiej, ale obok niego działał w tym samym czasie Józef Epifaniusz Minasowicz, właśnie jeden z pierwszych typowych inteligentów polskich.
Trochę zapomniany
tłumacz,
dzisiaj.
Edytor, redaktor, między innymi monitora tego bardzo wpływowego czasopisma warszawskiego w dobie stanisławowskiej.
No i tak doszliśmy do tego, że nie wiedząc o tym nawet, czy zapominając, w pieśni polskiej, w muzyce, w literaturze, w poezji, tyle wątków mamy po ormiańskich, już nie mówiąc o słowackim i Kirkorze w Balladynie, ale przecież jak Polska długa i szeroka, śpiewamy kolędę Bóg się rodzi, moc truchleje, przecież autora z pochodzenia po matce ormiańskiego.
Chwalcie
Antoniewicz, przecież
autor.
Karol Bołos, Antoniewicz, chwalcie łąki Umajone, a chorał Ujejskiego i Nikorowicza, który przecież mógł być naszym polskim hymnem.
Tak jest. Jak wspomniałem, w kulturze polskiej wielu wybitnych twórców miało korzenie. Korzenie ormiańskie to są czasy, kiedy już nie są polscy Ormianie takimi etnicznie ormiańskimi przedstawicielami kultury ormiańskiej, są spolonizowani, są Polakami pochodzenia ormiańskiego i słowacki jest tutaj świetnym przykładem. Od strony ojca miał rodowód ormiański. Rodzina słowackich to rodzina ormiańska. Tu często się mówi o matce, ale to nieprawda.
A to przecież Rypsyma słowacka babka.
Tak jest, tak. Wspólne pochodzenie z biskupem, arcybiskupem lwowskim Izaakiem Isakowiczem zresztą.
Tak.
Natomiast wkład w kulturę polską jest wielki wtedy Ormian w XIX wieku. Karol Antoniewicz, twórca pięknej poezji, jezuita, twórca pięknej poezji religijnej, w tym tych utworów, które przed chwilą wymieniliśmy, ale też i profesor Jan Bołos Antoniewicz, współtwórca polskiej historii sztuki, malarze tacy jak Aleksander Augustynowicz, Teodor Aksentowicz, Kajetan Stefanowicz, no można by długo wymieniać, rzeźbiarz Tadeusz Baroncz.
Tak, no właśnie cała rodzina Baronczów, przecież Erasm Baroncz to dzięki niemu Wawel został odrestaurowany i wyrwany z wojskowych austriackich.
To przyczynił się, tak,
przyczynił
to był wielki
się,
kolekcjoner, ofiarodawca dzieł sztuki dla Muzeum Narodowego w Krakowie, z zawodu inżynier solny, czyli
saliny, kopalnia soli, Wieliczka,
tak jest,
Bochnia.
Wieliczka,
tak.
Wieliczka, Bukowina. Jeszcze może warto tu dać nazwisko Abgara Sołtana, czyli Kajetana Abgarowicza.
A ten
jego
Abgar Sołtan
są wspaniałe, gdy chodzi o czytanie.
No przecież mamy Batory pod Pskowem, to postać namalowana przez Matejkę z ormiańskiego pokucia. Przyjechał do Krakowa w jakiejś ważnej sprawie handlowej z workiem pieniędzy i patrzy, co on idzie do jakiej kawiarni, zanim jakiś taki mały, brodaty człowieczek chodzi. I wreszcie Matejko do niego podszedł, że chce go namalować, i bo mu się tak spodobał jako Batory.
Tak, a to był szlachcic, ziemianin ormiański z pokucia właśnie.
No właśnie.
Ale tu ja bym chciał wspomnieć osobę ważną dla samych Ormian, twórcę ich, czy człowieka, który odrodził ich pamięć wspólnotową, ojciec Sadok Baroncz, historyk, który gdzieś działał na marginesie XIX-wiecznej polskiej historiografii, a dzisiaj jest najbardziej, najczęściej cytowanym historykiem polskim XIX-wiecznym, bo tyle włożył wysiłku pracy twórczej w rekonstrukcję dziejów Ormian Polski.
No i całe szczęście, że był ten Sadok Baroncz i pozbierał trochę tych rozmaitych dokumentów, a dzisiaj takie szczęście, że mamy profesora Andrzeja Ziębę i profesora Krzysztofa Stopkę, którzy stare te dokumenty ormiańskie odnajdują, opisują, badają, analizują i trochę więcej wiemy o polskich Ormianach.
I obu profesorom bardzo serdecznie dziękuję za to wprowadzenie czy opowieść o Ormianach polskich, pan Bogdan Kasprowicz, i też myślę, że panowie jeszcze wrócą na antenę Radia Wnet, ale to będzie w 4 po pierwszej, a za chwilę Kurier Wnet.
Dzień Ormian w Radiu Wnet.